17.27, a teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z Waszyngtonem. Jest z nami pan Paweł Burdzy, zastępca szefa Biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie, także wieloletni dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
No to proszę powiedzieć w takim razie, jakie są najistotniejsze, najciekawsze wydarzenia, które warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
No więc przede wszystkim cały czas wygląda to remisowo, ale z coraz większym wskazaniem na Donalda Trumpa. Właściwie od, można powiedzieć, od początku miesiąca te sygnały są bardzo pozytywne dla byłego prezydenta, który ma szansę stać się tylko drugim w historii prezydentem, który będzie wybrany na dwie kadencje i te kadencje nie będą następowały po sobie. Z takich ważniejszych rzeczy chyba warto zwrócić uwagę na nastrój kampanii, bo jeżeli chodzi o sondaże, to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Proszę pamiętać, że to może być duża pomyłka. Jednym z powodów jest fakt, dla mnie dosyć szokujący, dowiedziałem się o tym właściwie kilka miesięcy temu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy do Amerykanów dzwonią ankieterzy, zaledwie 1% z nich odpowiada, czyli 1 na 100 Amerykanów w tych właśnie, zwłaszcza w tych stanach wahadłowych, nazwijmy to, które mogą zagłosować albo na republikanina, albo na demokratkę, zaledwie 1 na 100 odpowiada ankieterom. Więc proszę sobie wyobrazić, że błąd w tych rachunkach może być naprawdę duży, choć oczywiście sondażownie starają sobie jakoś radzić, mają inne dodatkowe metody ważenia głosów, tak więc jeszcze raz podsumuję, remis ze wskazaniem na Donalda Trumpa.
No właśnie, bo faktycznie bardzo często no, te próby opierania się na sondażach kończyły się po prostu fiaskiem. Co innego wskazywały sondaże, inny był ten wynik końcowy. Pan teraz wyjaśnił, jaki mechanizm najprawdopodobniej za tym stoi. No ale to naturalne, że ludzie próbują w jakiś sposób przewidywać, odpowiadać na te pytania. To są też wybory, które no, tak naprawdę śledzi cały świat. Śledzimy również je bardzo w Polsce. Ale zapytam o jakąkolwiek szansę, płaszczyznę do współpracy między demokratami a Donaldem Trumpem. Czy tutaj widzi pan jakąś szansę na to, że ten ogromny już podział być może w zderzeniu na przykład z trudną sytuacją geopolityczną, z jakimś zagrożeniem, nie wiem, wzrastającymi Chinami, tym, że jest konflikt na Bliskim Wschodzie, może przełożyć się na to, że politycy pomyślą o pewnym dobru wspólnym i zaczną myśleć o tym, że należy współpracować?
No, trudno powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj Kamala Harris porównała Donalda Trumpa do Adolfa Hitlera. Więc proszę sobie wyobrazić teraz, jak te dwie osoby mogą współpracować w przyszłości. Powiem tak, podział w Ameryce jest bardzo silny. Niestety ta polaryzacja następuje. Ja to nazywam na swój użytek takim podziałem 46-46. Mniej więcej każda ze stron ma prawie zagwarantowane te 46% głosów, bez względu na to, kto jest kandydatem. Więc tak naprawdę o tym wszystkim rozstrzygnie te 7-8% wyborców, którzy są pomiędzy, którzy w jakiś sposób tam jeszcze są niezdecydowani, choć właściwie większość specjalistów mówi, że ci, którzy są niezdecydowani już teraz, tak naprawdę nie pójdą na wybory albo zagłosują w ogóle na zasadzie, że wpiszą jakieś nazwisko. Tutaj w Stanach mamy taką możliwość, że możemy sobie wpisywać dowolne nazwisko, więc może być na przykład Kaczor Donald, albo może być Myszka Miki. A jeżeli chodzi o współpracę, zawsze po wyborach, kiedy ta gorączka opadnie, te partie w jakiś sposób muszą współpracować. Wynika to z amerykańskiego systemu. To nie jest system parlamentarny, tak jak u nas w Polsce, gdzie większość parlamentarna wyłania szefa egzekutywy. Tutaj szef egzekutywy musi współpracować z kongresem, więc dużo zależy od tego, jak będzie ukształtowany kongres. Więc współpraca przynajmniej w Senacie będzie jakby konieczna. Wymuszają to pewne procedury, chociażby ta sławna procedura filibustra, gdzie aby przegłosować ustawę, potrzeba mieć większość co najmniej 60 głosów ze 100. Partie mniej więcej mają po 50 parę głosów, co oznacza, że kilku senatorów z partii przeciwnej będzie musiało głosować za tym, aby ustawa przeszła. Więc są pewne mechanizmy, które wymuszają współpracę. Cała jakby struktura budżetowa, tego budżetu, który musi być co roku uchwalany. To też chciałem zwrócić uwagę, co umyka czasami obserwatorom, którzy rozmawiają o takich ideach, one są trochę jakby zawieszone w powietrzu. Tutaj to też wynika z systemu amerykańskiego. Te wszystkie idee, aby stały się ciałem, nazwijmy to w ten sposób, muszą mieć uchwalony budżet. I tutaj właśnie jest duże pole do kompromisu. I z reguły jest tak, że te partie współpracują ze sobą. Powiem pani też taką tajemnicę, oczywiście to nie jest znane z Polski, że to jest w dużej mierze też polityczny teatr. Ci państwo kłócą się bardzo, nazywają się różnymi słowami w telewizji, po czym, kiedy kamery gasną, są może nie przyjaciółmi, no ale kolegami, i ta współpraca, kiedy kamery są zgaszone, wygląda zupełnie inaczej.
Na początku swojej wypowiedzi wspomniał pan o tym, że Kamala Harris porównuje Donalda Trumpa do Hitlera w podobnym, o ile nie w takim samym tonie, wypowiada się Ann Applebaum, to jest żona ministra Radosława Sikorskiego. Proszę powiedzieć, czy to może jakoś wpłynąć na nasze relacje transatlantyckie, na relacje polsko-amerykańskie?
Nie, ja bym nie przejmował się tą wypowiedzią. Generalnie jest, można wyciągnąć z tego wnioski różnorakie. Generalnie Polska nie odgrywa tutaj wielkiej roli w tej kampanii, choć oczywiście sztab Kamali Harris próbował uruchomić Polaków w Pensylwanii. Trump też dawał jakieś sygnały, chociażby ostatnio w rocznicę śmierci księdza Popiełuszki, pozdrowienia przy paradzie Pułaskiego. Generalnie tak na mój nos ta nowa Polonia będzie głosowała na Trumpa. Z tą starszą też raczej nie będzie głosowała oddzielnie. Jest właściwie Polonia jako oddzielny taki element, nie liczy się politycznie, jest częścią szerszego bloku, nazwijmy to tych niebieskich kołnierzyków, czy ludzi, którzy zarabiają na życie pracą własnych rąk. Ale wracając jeszcze do porównań z Hitlerem, tak proszę tak się zastanowić, czy kampania, która, czy sztab, który wie, że prowadzi, wie, że jest na prostej do zwycięstwa, wystawia swoją kandydatkę w tak bardzo ważnym ostatnim czasie, kiedy właściwie każda minuta spędzona tu czy tam może zadecydować o wynikach wyborów. Czy taki sztab wystawia kandydatkę, aby wygłosiła 3-minutowe przemówienie, porównując rywala do Adolfa Hitlera, przypominając, że Adolf Hitler zamordował 6 milionów Żydów? No, odpowiedź jest raczej jasna. Wydaje się, że to jest chyba taki trochę desperacki pomysł demokratów na ostatniej prostej. Widzą, że te, bo to oprócz sondaży są też różne inne rzeczy, po których można miarkować, że wszystko idzie po myśli Donalda Trumpa. Mianowicie tak zwane wczesne głosowanie w Stanach jest zadziwiająco dobre dla Republikanów. Więc zdaje się, że ostatni przekaz na ostatnią prostą kampanię demokratów jest, i tutaj zdziwienie taki sam jak przez ostatnie 10 lat. Donald Trump jest bardzo niedobrym człowiekiem. Prawdopodobnie jeżeli zostanie wybrany ponownie, wprowadzi dyktaturę. Tylko że jest pewien problem, że te wszystkie rzeczy amerykański wyborca już wie od, jak mówię, co najmniej 8 lat. Wszystkie te argumenty zostały przemielone. Wszystkie te argumenty zostały przemielone podczas ostatniej kampanii w 2020 roku. Ale my jesteśmy trochę dalej. My jesteśmy dalej, kiedy 15 milionów, prawdopodobnie niektórzy mówią, że nawet 20 milionów nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę południową, kiedy w sklepie koszty wzrosły czasami w 20-30%. Wydaje się, że te właśnie elementy kampanii zdecydują. To znaczy troska wyborców o to, że z gospodarką wbrew, też trzeba dodać takiej rządowej propagandzie, że wszystko dzieje się dobrze. Gospodarka wcale nie jest w najlepszym stanie, ludzie mają mniej pieniędzy, inflacja być może jest stłumiona, ale skumulowany efekt to jest 20-30% więcej ludzie płacą w sklepach niż właśnie za owego Donalda Trumpa w 2020 roku. Więc wydaje się, że wszystko wskazuje na to w ostatnim czasie, że Donald Trump chyba wygra, choć, jak mówię, demokraci mają jedną przewagę, mają mnóstwo pieniędzy na kampanię. Sama Kamala Harris zebrała $1 miliard. To jest 1000 milionów i te pieniądze w ostatnim momencie będą wykorzystane na miejscu, w tych 7 stanach, które zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem.
Ale chyba też przykład Hillary Clinton pokazał, że nie zawsze tak duże nakłady finansowe na kampanię muszą przełożyć się na zwycięstwo. Ile się nie mylę, ale tak sięgam pamięcią do tych rozmów. Chyba ona wtedy też miała zdecydowanie taką sporą przewagę finansową. Jak będzie, tutaj oczywiście zobaczymy. Na pewno będziemy śledzić i relacjonować także dla słuchaczy Radia Wnet przebieg i kampanii, ale już też sam jej finisz i oczywiście wynik. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Burdzy, zastępca, wicedyrektor Biura Pism w Waszyngtonie, także wieloletni dziennikarz, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.